kilka dni temu z załogą międzynarodowej stacji kosmicznej, dzięki satelitarnym połączeniom pierwszy raz w historii rozmawiał papież. Pytał o różne rzeczy, ale wszystkie pytania, można powiedzieć, były w kontekście tej innej perspektywy patrzenia na świat, tam z orbity okołoziemskiej, z kosmosu. Między innymi papież pytał o to, czy nie budzi się w nich podziw dla wielkości i wspaniałości tego świata, który z tamtej perspektywy oglądają. Jeden z astronautów, włoski astronauta, potwierdził, że tak. Kiedy z jednej strony patrzą w górę na kosmos, z drugiej strony w dół na Ziemię, budzi się w nim uczucie miłości do Pana Boga, uwielbienia i wtedy mówi, że się modli. Papież również zapewnił astronautę i innych członków załogi o swojej modlitwie za nich, zwłaszcza, że w tym czasie ten człowiek tutaj na Ziemi stracił swoją matkę. Inna perspektywa widzenia, ale to samo uczucie podziwu, o którym dzisiaj w psalmie 66, który słuchaliśmy, mówi psalmista. Mówi o tym, by sławić wielkość tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył. Mówi, powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Niechaj Cię wielbi cała ziemia, niechaj śpiewa Tobie i niech imię Twoje opiewa. Pewnie wielu z nas mogłoby utożsamić się z tymi słowami psalmu. Wielu z nas ma taką wrażliwość, że kiedy patrzy na piękno stworzonego świata, nawet prozaiczne wydawałoby się piękno wschodzącego słońca, czy pięknego nieba, czy różnych krajobrazów, gdzieś budzi się takie uczucie radości, uczucie podziwu, zachwytu, wdzięczności. Ale oczywiście każdy ma swoją wrażliwość. Są tacy, którzy takie rzeczy zupełnie nie dostrzegają i trudno też od nich wymagać, żeby tak się działo. I trudno też wymagać, żeby rodził się w nich podziw i zachwyt dla Stwórcy tego wszystkiego, dla Pana Boga. Ale właśnie do tego zachęca nas dzisiejszy psalm, psalm 66. Wielbić Boga za wspaniałość tego wszystkiego, czym jesteśmy otoczeni. Można by sobie postawić pytanie, dlaczego Pan Bóg człowiekowi dał tyle wspaniałych rzeczy. Odpowiedź jest najprostsza, bo Go kocham. Ale to miłowanie Pana Boga spróbujmy tak rozłożyć troszeczkę na czynniki pierwsze. Bo wracając do tej perspektywy, z której patrzą na Ziemię astronauci, z jednej strony budzi się zachwyt dla tej naszej błękitnej planety, a z drugiej strony może docierać świadomość, jak bardzo jesteśmy samotni we Wszechświecie. Mijają lata badania kosmosu i właściwie w odległości tych setek czy tysięcy lat świetlnych nie znajdujemy istot sobie podobnych, którymi moglibyśmy wejść w relacje, moglibyśmy się skomunikować. Nawet jeżeli gdzieś tam są, to w tych odległościach my jesteśmy jedyni. Samotni we Wszechświecie, jak śpiewa stare dobre małżeństwo. Jak gwiazda. I ta samotność może z drugiej strony budzić jakieś przerażenie. Jedna mała planeta zagubiona we Wszechświecie, chociaż budząca podziw i zachwyt dla tego, kto ją uczynił, ale też gdzieś tam ogrom poczucia samotności. I teraz znowu ktoś powie, a ja tak nie odczuwam. No tak, bo każdy ma swój stopień wrażliwości, poczucia piękna czy poczucia samotności. A dlaczego tej samotności nie odczuwamy tak? Ponieważ samotność dociera do człowieka wtedy, kiedy traci lub nie osiąga czegoś, co jest mu bliskie i co jest dla niego ważne. Coś lub ktoś. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy słowa zapewnienia ze strony Jezusa, nie zostawię was sierotami. Myślę, że wielu z nas tutaj obecnych doświadczyło tego uczucia bycia sierotą czy półsierotą, kiedy trzeba było pożegnać swoich rodziców. Ale pewnie podobne uczucie osierocenia czy osamotnienia dociera do człowieka wtedy, kiedy traci kogokolwiek bliskiego. Współmałżonka, dziecko, kiedy rodzice muszą pożegnać, kiedy tracimy przyjaciela. Wtedy czujemy się samotni, czyli osieroceni. Brakuje blisko nas kogoś, kto można powiedzieć był zawsze, na kogo można było zawsze liczyć, na kim można było się oprzeć i przy kim człowiek nie czuł się samotny, czuł się bezpieczny. I nie ma tego człowieka. I takie można by postawić prowokacyjne pytanie. Czy człowiek, który jest obecny we wszechświecie, sam jeden na tej błękitnej planecie, nie czuje się osamotniony wobec faktu bycia tak daleko, być może od innych cywilizacji, do których nie wiadomo, czy istnieją, ale więcej, czy człowiek nie czuje się samotny wtedy, kiedy traci Boga? Kiedy, można powiedzieć, staje się sierotą na własne życzenie. Co to znaczy? Kiedy człowiek wierzący w Boga podejmuje Jego przykazania, stara się pełnić Jego wolę, stara się pogłębiać więź z Panem Bogiem, tę zażyłość, wchodzi w Nim relacje nie tylko na zasadzie Ty mi każesz to, a ja to robię lub nie robię, tylko jest to więź tak jak więź z kimś bliskim, z przyjacielem, z bratem, z siostrą, z mężem, żoną. To w momencie, kiedy to sieroctwo na własne życzenie, przez grzech, który zrywa definitywnie przyjaźń z Panem Bogiem, uderza we mnie bardzo mocno. Czuję się osamotniony. I może warto by sobie postawić pytanie, czy w momencie, kiedy doświadczam takiej sytuacji, kiedy grzech ciężki wchodzi w moje życie, kiedy pozbawiam się łaski, kiedy staję się sierotą na własne życzenie, czy ja przeżywam wtedy samotność osierocenia? To nie Pan Bóg mnie zostawił. To ja zostawiłem Pana Boga. I być może znowu ktoś powie, nie, ja tak nie przeżywam. I być może to wynika też z jego osobistej wrażliwości. Ale też może to wynikać z czegoś innego. A mianowicie z tego, że ja nie mam prawdziwego poczucia związku z tym Panem Bogiem, którego wierzę. Takiego poczucia związku, jakie mam ze swoim bratem, siostrą, ze swoim mężem, żoną, ze swoim dzieckiem, które być może straciłem, czy boję się utracić. Czasem człowiek mocniej przeżywa utratę jakiejś rzeczy. Zgubiłem coś, zniszczyło się coś, ktoś mi zabrał. Ja to przeżywam, bo straciłem coś, z czym byłem mocno związany. Kiedy tracę Boga, powtarzam, na własne życzenie, stając się sierotą, osamotnionym na własne życzenie, bez Pana Boga nie przeżywam tego. Może nie wszyscy. Owszem, coś nas gryzie, gdzieś czujemy jakiś dyskomfort w sumieniu, ale czy to jest poczucie osamotnienia? I to tym większego, że nie ze strony Pana Boga, tylko z mojej strony było życzenie, Panie Boże, ja Ci dziękuję. W tym momencie nie ma miejsca w moim życiu dla Ciebie. Czy czuję się wtedy sierotą? I to nie jest zostawienie mnie, człowieka samotnego we wszechświecie, w kosmosie, bez żadnej opieki ze strony Pana Boga. To jest moja decyzja, że ja sam chcę być sierotą wobec Pana Boga. Owszem, ja żyję w rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych, są wokół mnie ludzie. Ale jest we mnie o wiele większe sieroctwo, którego być może nawet nie dostrzegam i nie przeżywam. I z czego ono wynika? Może właśnie z tego, że moje poczucie więzi z Panem Bogiem jest nijakie. Że ten Pan Bóg, którego wierzę, tak naprawdę go chyba nie znam. Nie wiem, kim On jest. Nie mam poczucia bliskości z tym kimś, z którym kiedyś będę, daj Boże, miał spędzić całą wieczność. Dobrze, że Jezus mówi takie słowa, nie zostawię was sierotami. Bo czasem w momencie, kiedy dociera do człowieka prawda o tym, że zerwał więź z Panem Bogiem przez grzech ciężki, myśli sobie, aha, Pan Bóg patrzy na mnie tak samo. Skoro Ty mnie nie chcesz, to ja Ciebie też nie potrzebuję. Nigdy tak nie jest. Nie zostawię Was sierotami, to znaczy nigdy z Was nie zrezygnuję. Choćbyście odeszli ode mnie, choćbyście się mnie wyparli, choćbyście chcieli żyć na własną rękę, to ja nigdy z Was nie zrezygnuję. To chce Jezus powiedzieć. Mówi, nie tylko ja, ale mój Ojciec i Duch Święty będziemy w Was. W Was przebywać. Będziemy do Was przychodzić. Ale Ty zdecydujesz, czy chcesz być sierotą na własne życzenie, czy chcesz doświadczać tej bliskości, czy poczucia bliskości bycia z Panem Bogiem. Oby takie pragnienie mocno zagościło w naszych sercach i abyśmy zrobili wszystko, co prowadzi do tego, żeby tę więź z Panem Bogiem jako kimś żywym, prawdziwym, czującym, jako osobą następowało między nami. Żeby ta więź, która zapoczątkowała się kiedyś tam na Chrzcie Świętym, nie pozostała tylko w takim zarodku, a żeby to się rozwijało.